Chwała Panu Bogu. Cieszę się, że możemy być tutaj w ten niedzielny poranek i że będziemy mogliśmy już ten czas spędzić też na uwielbieniu, na modlitwie, ale że będziemy mogli też słuchać Bożego Słowa, wersetów, zrozumienia. Chciałem dziś poruszyć taki temat, który gdzieś tam w moim sercu przewija. Takie pytanie się pojawiło, kiedy tak człowiek się modli do Pana Boga i pytanie, czy jaką mamy świadomość, jaki jest nasz Pan Bóg i jaka jest Boża miłość. Takie pytanie jakiś czas temu się pojawiło w moim sercu, w mojej głowie. Czy ta Boża miłość, którą gdzieś tam mamy w naszych myślach, zrozumienie, czy ją zobaczyliśmy? Czy ją odczuliśmy? Czy doświadczyliśmy Bożej miłości? Czy usłyszeliśmy Bożą miłość? Usłyszeliśmy o Bożej miłości? Czy doświadczyliśmy tego, jak bardzo Pan Bóg nas kocha? Bo możemy żyć w takim przekonaniu i często tak może być, że dzieci też jako już kolejne pokolenie rodziców wierzących, że bazują na tej miłości rodziców, na tym przekonaniu, że rodzice mają rację, dzielą się z dziećmi tym, jak wierzą, jak przeżywają Pana Boga. Ale pytanie, czy dzieci, czy to kolejne pokolenie już może doświadczać też tej Bożej miłości? Czy doświadcza, czy tylko to jest taki wyuczone zdanie, wyuczona forma? Myślę, że każdy z nas powinien swoje chrześcijaństwo tutaj na ziemi przeżywać właśnie w Bożej miłości każdego dnia. Rozumieć to, odczuwać, cieszyć się tym, jaki jest Pan Bóg i kogo mamy w niebie, a kto tak naprawdę jest tym, który chce uczestniczyć w życiu naszym codziennie, w naszej codzienności, w naszych zmaganiach, w naszych trudach, w naszych decyzjach, w naszych doświadczeniach, w naszych cierpieniach, we wszystkim tym. Wierzę, że Pan Bóg chce uczestniczyć i chce nam pomagać. I zobaczymy to. Wierzę przez Słowo Boże. Czytamy Biblię, modlimy się i wierzę w to, że Pan Bóg nas kocha. Jak bardzo Pan Bóg nas kocha, to dziś może zobaczymy taki maleńki fragmencik tego, jak Pan Bóg nas kocha. Ja tylko jakieś kilka punktów pokażę, w jaki sposób Pan Bóg dał mi zrozumienie tego, jaka jest Jego miłość. Natomiast wierzę w to, że każdy z nas będzie mógł odkrywać, czy odkrywa to w Słowie Bożym, jak Pan Bóg nas kocha. I chciałbym, abyśmy właśnie dziś mogli usłyszeć o tej Bożej miłości, jaka ona jest. To pytanie, jak bardzo Pan Bóg nas kocha, będzie się przewijać przez całą tę usługę, aby to gdzieś tam zadzwoniło w naszych sercach, zakorzeniło się to pytanie i odpowiedź też na to pytanie, jak bardzo Pan Bóg nas kocha i jak bardzo chce, abyśmy z Nim mieli relacje, żeby to nie było na zasadzie tylko po prostu jakiejś formy, ale przeżywania i kosztowania tej Bożej miłości. A dlaczego mamy to kosztować, to dowiemy się w dalszej części usługi, bo wierzę, że Boża miłość jest taka, że ona nie pozostaje bezczynna. Ona nie pozostaje tylko dla samej miłości, dla samego kochania, ale ona coś czyni w życiu każdego z nas, czy powinna czynić. I zobaczymy, jak w Słowie Bożym mężowie różni przeżywali tą Bożą miłość, okazywali. I pytanie dla nas, czy my będziemy weryfikując swoje serce, swoje życie, to jak wygląda ta Boża miłość w naszym życiu. I pierwsze takie aspekt Bożej miłości, o którym chciałem opowiedzieć, to to, że ona już pojawiła się wtedy, kiedy Pan Bóg stworzył świat. Ten nasz, w którym tu funkcjonujemy, to już tak naprawdę to był akt Bożej miłości. Tego, że Pan Bóg stworzył to, co stworzył tutaj na ziemi. Stworzył nas, stworzył te wszystkie rośliny, zwierzęta, morza, lądy, dzień, noc. To wszystko tak naprawdę stało się między innymi z tego, że Pan Bóg nie chciał zatrzymać tej miłości, którą miał tylko dla siebie. Chciał się tym podzielić. Chciał pokazać to innym. I my jako stworzenie, jako ci, którzy zostali stworzeni przez Pana Boga, jesteśmy właśnie stworzeni dzięki Bożej miłości. Dzięki temu, że Pan Bóg tak chciał, że zobaczył, że to jest dobre i że po prostu chciał pokazać nam, jak wielka jest Jego miłość. Ale często dzieci zadają takie pytanie, no stworzył Pan Bóg ten świat, tak pięknie stworzył, to po co postawił to drzewo w tym Edenie? Po co postawił to drzewo poznania dobra i zła? Po co? Po co to wszystko, skoro mogło być tak wspaniale bez tego drzewa, mogło być tak wspaniale bez poznania dobra i zła? Ale wierzę, że to również był objaw Bożej miłości, że Pan Bóg niczego nie chciał ukrywać przed człowiekiem. Nie chciał, żeby była jakaś część zarezerwowana tylko dla Pana Boga, o której nie chciał mówić człowiekowi. Nie. To jest, wierzę, obraz też tego, jaki jest nasz Pan Bóg. Że On jest szczery, prawdziwy, prawdomówny. I że ta prawda o tym, że oprócz dobra jest zło, po prostu nie chciał jej zataić. Nie chciał tego zatuszować i powiedzieć, że jest fajnie, jest kolorowo, jest wspaniale i że nie ma nic innego. Ale Pan Bóg nie chciał, żeby człowiek z tego korzystał. Nie chciał. Mimo, że to drzewo było w tym ogrodzie. I Pan Bóg stwierdził, że wszystko, co stworzył, było dobre. To drzewo również było dobre. W tym sensie, że po prostu wyrażało charakter Pana Boga. Charakter tego, jaki Pan Bóg jest. Jaki jest prawdziwy. I dlatego wierzę, że ten czas w ogrodzie, który miał Adam i Ewa, to był wyjątkowy czas. I taki czas Pan Bóg zaplanował dla ludzkości. Taki był początek, tak? Przeżywania relacji z Panem Bogiem, bycia w tym ogrodzie, przeżywania społeczności wśród doskonałego stworzenia. No ale niestety człowiek to zniszczył przez to, że chciał coś więcej. Chciał nie to, co zaplanował Pan Bóg, tylko został po prostu zwiedziony. Zwiedziony i zmanipulowany i niestety przez to, że upadliśmy, to doświadczamy różnych cierpień teraz. To jakby rzutuje już na całą ludzkość od samego początku. I tu, już w tym momencie, kiedy Adam i Ewa upadli, to również pojawiła się Boża miłość. Boża miłość, że Pan Bóg nie odrzucił ich. Że nie pozostawił ich samych. No to teraz już koniec. Był to inny czas oczywiście. Zostali wypędzeni z ogrodu, jak wiemy. W pocie czoła mieli pracować. Łzy, cierpienie, doświadczenia różne. Ale w tym wszystkim Pan Bóg ich nie zostawił. I wierzę, że to jest też objaw Bożej miłości, jak bardzo Pan Bóg nas kocha. Że mimo tego, że upadamy, mimo tego, że podejmujemy złe decyzje, mimo tego, że czynimy nie to, co Pan Bóg by chciał, abyśmy czynili, to Pan Bóg nie pozostawia nas. Oczywiście konsekwencje ponosimy, tak, bo to jest jakby naturalne, że kiedy podejmujemy już jakieś decyzje, to za tym idą też konsekwencje. Musimy mieć tego świadomość. I czasem te cierpienia, które przeżywamy, to z naszej winy. Ale możemy wołać do Pana. I Pan Bóg daje wybawienie, daje wyzwolenie, daje ukojenie. Dlatego wierzę w to, że to okazanie łaski, okazanie miłości od samego początku towarzyszy nam tutaj na ziemi. Od samego początku Pan Bóg pokazuje nam, jaka jest Jego miłość. Kolejny dowód Bożej miłości. Teraz już może przejdę trochę dalej, przeskoczę. Ileś tysięcy lat Pan Bóg dał w postaci Jezusa Chrystusa. Tego, który z jednej strony towarzyszył od samego początku nam w dziejach ludzkości, a zszedł tutaj na ziemię, kiedy się narodził w ciele Pan Jezus. I czytamy znamienny fragment. Chciałem go przeczytać, dlatego że dziś on jakby wybrzmiewa właśnie w sposób taki miłosierny, pełen miłości. Znany fragment na ewangelizacjach często jest cytowany z Ewangelii Jana z 3 rozdziału i ten 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ten cel Panu Bogu przyświecał. Życie wieczne z Bogiem. Ten cel. I żeby osiągnąć ten cel, żeby każdy mógł skorzystać, to Pan Bóg dał swojego Syna tutaj na ziemię, aby zrealizował Jego plan. A dlaczego to zrobił? Czytamy na początkowych wersetach, że tak Bóg umiłował świat. Umiłował Ciebie i mnie. Umiłował swoje stworzenie. Że nie chciał, aby grzech panował do końca nad człowiekiem. Aby śmierć panowała i triumfowała. Ale ponad śmiercią jest właśnie życie wieczne. Przez Jezusa Chrystusa. I to jest objaw, niesamowity objaw Bożej miłości do każdego z nas. Niesamowity objaw, jak bardzo Bóg nas kocha. I możemy, kiedy Pan Jezus przyszedł tutaj na ziemię, to powiedział takie słowo też znamienne na temat miłości, jakby definicji miłości. I możemy o tym przeczytać w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i w 13 wersecie. Jaka to jest ta największa miłość? Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Nie ma większej miłości. Nie ma. Innymi słowy, to, co zrobił Pan Jezus, okazał nam największą miłość. Położył życie swoje za każdego z nas. A to, co Pan Bóg dał najcenniejszego, to Jezusa Chrystusa. I to tak wszystko się zazębia. Tak wszystko pasuje. Kiedy Pan Bóg pokazuje tą miłość, jaką ma do nas przez Pana Jezusa, przez to, co zrobił, przez to, co uczynił. Jaka zatem jest ta Boża miłość? Boża miłość jest taka, że daje to, co najcenniejsze. Jest bezkompromisowa. Nie ma czegoś takiego, że może tam jakiś mały fragment niedoróbki, uszczerbek. Nie. To, co najcenniejsze. To, co najlepsze. To, co najbardziej umiłowane przez Pana Boga, to dał. A co przeczytamy w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale na temat Bożej miłości? 12 rozdział i 18 werset. Na potwierdzenie, już w Starym Testamencie, w Księdze Izajasza, Pan Bóg powiedział, jakby opisał swoją miłość przez proroka Izajasza do Pana Jezusa w taki sposób. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie, złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Tak Pan Bóg powiedział o Jezusie Chrystusie, o swoim Synu. Kim On jest dla Niego? Kimś najcenniejszym, kimś umiłowanym. I On przyszedł tu na ziemię, aby obwieścić ludziom prawdę. Prawdę, jaka jest. Co Pan Bóg myśli? Jaki Pan Bóg ma charakter? Aby zburzyć wszelkie stereotypy, bo Pan Jezus, jak przyszedł, zaczął opowiadać ludziom o tym, jaki jest Pan Bóg, i im się tak oczy otwierały. Niemożliwe, że w taki sposób Pan Bóg myśli, że w taki sposób Pan Bóg rozumuje, że w taki sposób Pan Bóg działa. Dla części z nich to było nie do przyjęcia, dlatego że ich serca były zamknięte na Bożą miłość. Ich serca były zamknięte na to, jaki był Bóg. Mieli swoje wyobrażenie, ale nie takim był Pan Bóg, jakie mieli wyobrażenie. I jaka jest jeszcze ta Boża miłość? Abyśmy mieli świadomość tego, że Bóg jest naprawdę ze swojej strony, ma otwarte ramiona na każdego z nas i dał to, co najcenniejsze. Zobaczymy to w Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, kiedy jest przypowieść, do czego przyrównamy Królestwo Boże. W Królestwie Bożym, wiadomo, królem jest Pan Bóg. I On wyznacza kierunek. I czytamy w 13 rozdziale i 45 i 46 werset tak. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Wszystko, co miał, sprzedał. Czyli oddał wszystko, żeby mieć tą cenną perłę. Moi drodzy, i tymi cennymi perłami jest każdy z nas. Każdy z nas jest tą cenną perłą. Już kiedyś wspominałem o tym na usłudze jakiejś, ale wierzę, że przypominanie tego nie powinno się nam znudzić, abyśmy pamiętali, że jesteśmy cenni w oczach Bożych. Jesteśmy bardzo cenni w oczach Bożych. Tak cenni, że Pan Bóg dał wszystko, co miał, najcenniejszego za nas, za każdego z nas. I to powinno nam dzwonić w uszach każdego dnia, w naszym sercu, w naszej głowie, jacy jesteśmy dla Pana Boga, abyśmy swoim życiem nie przynosili Mu ujmy, ale chwałę. Taka jest postawa Pana Boga. I co jeszcze z postawy Pana Jezusa możemy odczytać na temat Bożej miłości względem nas? I bardzo mnie ujmuje fragment, który teraz przeczytam z Ewangelii Mateusza z 26 rozdziału. Jest pokazana miłość Pana Jezusa do nas w trudzie, w doświadczeniu, w cierpieniu. I czytamy w 67 i 68 wersecie tak. Wtedy pluli na Jego oblicze i policzkowali Go, a drudzy bili Go pięściami, mówiąc: prorokuj nam, Chrystusie, kto Cię uderzył? znosił największe cierpienia. Pohańbienie, ból, pluli na Niego. A On znosił to w pokorze, bo wiedział, jaki jest cel. Nie podniósł swojego głosu. Nie powiedział, jestem niewinny. Dlaczego mnie bijecie? Dlaczego to robicie? Ale przyjął to, bo wiedział, jaki jest cel. Że to nie jest koniec. Że gdyby zaczął dochodzić swoich racji, to nie doszłoby do tego, co zaplanował Pan Bóg. Wylania Bożej miłości na cały świat. I dla mnie ten fragment jest niesamowity, dlatego że jak ktoś, szczególnie dzieci tak mają, jak ktoś zada im kuksańca, to od razu nastawiają się i chcą oddać. Od razu w drugą stronę. No przecież, przecież on mnie uderzył, to ja go też mogę uderzyć. I to jest objaw tego, jak działa człowiek, ale nie tak działa Pan Bóg. Pan Bóg ma inne zrozumienie i myślenie. I fajnie, dobrze by było, abyśmy nauczyli się w taki sposób działać w naszym życiu. A teraz chciałem jeszcze pokazać kilka fragmentów ze Słowa Bożego poprzez osoby, poprzez to, jak Pan Bóg działał w życiach różnych osób ze Starego Testamentu, żebyśmy mogli zobaczyć Bożą miłość właśnie w takich różnych chwilach. Nasz brat Jakub swego czasu miał taki cykl wykładów na temat osoby Jezusa Chrystusa w obrazów czy przeżywania w Starym Testamencie. I wierzę, że jedną z takich osób, która była takim obrazem Pana Jezusa, to był Józef. Józef, który jak wiemy, został sprzedany do Egiptu. I przeczytamy o tym w 37 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. 37. Co się wydarzyło? Od 23 wersetu. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego z długimi rękawami, którą miał na sobie. Pochwycili go i wrzucili go do studni, a studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów przebywającą z Giladu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsamy i mirę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom, nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie kupcy, Midianiccy wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. Straszne. To było straszne doświadczenie dla Józefa. Jego własna rodzina, właśnie bracia, sprzedali go. Najpierw chcieli go zabić, ale potem wierzę, że to było zrządzenie Boże, że tego nie uczynili. Wrzucili go do studni, a następnie wyciągnęli i sprzedali. I nie potrafiłem tego znaleźć, ale wiem, że czytając Słowo Boże dalej o historii Józefa, znajdziemy coś takiego, że Józef błagał ich. Błagał ich, żeby tego nie robili. Błagał ich o litość. A ich serca były twarde, z kamienia. Nie było w nich Bożej miłości. Nie było w nich nawet ludzkiego współczucia dla tego, że jest rodziną, że jest kimś bliskim. Po prostu potraktowali go okropnie. Okropnie. nieprzebaczenie, niechęć, chęć zemsty. Takie coś mogło być w sercu Józefa. Mogło się zakorzenić w jego sercu. I mógł to pielęgnować przez cały czas. I znamy takie osoby z historii, nawet Izraela, które pielęgnowały nienawiść latami. Po czym to przywiodło ich do tego, że zginęli. Ale co było w sercu Józefa? Co było w sercu Józefa? O tym przeczytamy w rozdziale 50. Kilka rozdziałów dalej. Zobaczymy, że miał inne serce. Był innym człowiekiem, można powiedzieć. Nie takim, jak zwykle zachowują się ludzie, kiedy mówią, no jak, no przecież zrobili ci tyle złego. Teraz będziesz mógł się zrewanżować. I w 50 rozdziale od 15 wersetu czytamy tak. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili, może Józef będzie teraz wrogo na nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi, ach przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga, ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli, sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich, nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich, przyjaźnie z nimi rozmawiał. Zobaczmy, jaka jego postawa była. Zero nienawiści. Zero jakiejkolwiek chęci zemsty. Miłość. Miłość tego, że są z nim, że może im pomóc, że może ich wesprzeć w tym trudnym czasie, który przeżywali, a czas głodu to był właśnie. I niesamowite to ta postawa Józefa właśnie, że nie pielęgnował nienawiści. Takim jest Pan Bóg i wierzę, że ten obraz Józefa to jest obraz tego, jak Pan Bóg kocha nas. Jak Pan Bóg kocha nas. Że mimo, że my zasmucamy Go, czego nie powinniśmy robić, no ale po prostu się nam zdarza, upadamy, jesteśmy słabi, to Pan Bóg nie chce, abyśmy się tak zachowywali, a z drugiej strony nie pielęgnuje też jakiejś nienawiści do nas. Pytanie tylko, czy my potrafimy to docenić. I uzyskując przebaczenie Boże, po prostu iść przez życie, starając się już nie robić tego, co złe, ale robić to, co miłe Panu Bogu. Także wiele możemy się uczyć z postawy Józefa, jak my możemy się zachowywać w sytuacjach trudnych. Bo to było trudne doświadczenie dla Józefa. Naprawdę wiele lat spędzonych w Egipcie, jeszcze tam różne doświadczenia go spotkały, a mimo to na koniec był w stanie powiedzieć właśnie, nie bójcie się, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. I tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Chwała Panu. Ale jak jeszcze okazuje się łaskawość Pana Boga. Jak jeszcze możemy ją zobaczyć, możemy o niej usłyszeć na kartach Biblii. I przeczytamy to w drugiej Księdze Mojżeszowej, kiedy Mojżesz również przeżywa różne doświadczenia. W 32 rozdziale zobaczymy postawę Mojżesza jako obrazu Pana Jezusa też. Tego, który się wstawia. 32 rozdział od wersetu 9. kiedy może tła troszkę. Chodzi o to, że Izrael wyszedł z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, Mojżesz poszedł na górę, aby uzyskać, Pan Bóg nadał mu prawo. Natomiast w tym czasie Izrael zrobił sobie złotego cielca. Stwierdzili, że no nie ma Mojżesza, no to jak potrzebują jakiegoś Boga, no to tym Bogiem ich będzie ten złoty cielec. I Pan Bóg tak mówi o tym narodzie. W 9 wersecie. I rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił, dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadził z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną. Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie w złym zamiarze? Wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądę ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, jakie zamierzał sprowadzić na swój lud. Użalił się Pan pod wpływem modlitwy Mojżesza. Tutaj możemy przeczytać o Panu Bogu, tak, że może wydaje się srogi, chciał wytracić cały ten lud, ale kiedy spojrzymy na ten lud, tak, i jak usłyszeliśmy, że to lud twardego karku, kamienne serca były w nich, to była Boża sprawiedliwość. Za grzech jest śmierć. Za grzech jest śmierć. To nie było dlatego, że oni nie zawinili. Zawinili. I właściwe, można powiedzieć, byłoby to, że zostaliby wytraceni przez Pana Boga. Ale mnie ujmuje tutaj postawa Mojżesza jako obrazu też Pana Jezusa, który się wstawia za każdym z nas u Pana Boga. Tak wstawiał się Mojżesz za tym ludem, aby ich nie wytracił. Jak wielka miłość. Jak wielka miłość. I tak dziś właśnie w niebie mamy orędownika. Mamy Jezusa Chrystusa, który wstawia się za nami. I mimo, że zasłużyliśmy na śmierć, i mimo, że kiedy upadamy, kiedy grzeszymy, zasługujemy na śmierć, to Pan Bóg okazuje nam łaskę przez Jezusa Chrystusa. Przez Tego, który wstawia się za nami. I Pan Bóg okazuje nam łaskę i daje szansę. Daje szansę do tego, żeby się nawrócić. Daje szansę, żeby nasze życie mogło się zmienić. Abyśmy mogli się upamiętać. I warto to zrobić, bo Boża miłość jest właśnie taka wielka. Pan Bóg tak bardzo nas kocha. Tak bardzo nas miłuje. Jak bardzo jeszcze Pan Bóg nas kocha. Co jeszcze możemy ze Słowa Bożego odnaleźć? I przeczytamy o tym w Ewangelii Mateusza. Kolejny fragment, jak bardzo Pan Bóg nas kocha. Może to będzie zaskoczeniem, jak zrozumiany zostanie, jak wyjaśniony przeze mnie ten werset, ale myślę, że do rozważenia przez każdego z nas. W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy takie miejsce, Pan Bóg wyjaśnia coś Piotrowi. Od 21 wersetu. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Te dwa wersety. I to jest wskazówka dla nas, tak? Jak my mamy odpuszczać naszym osobom, czy bliskim, czy po prostu osobom różnym, kiedy przeciwko nam zgrzeszą, ale przyjdą i wyznają swój grzech i chcą odpuszczenia, to my również powinniśmy przebaczyć. A ja chciałbym spojrzeć na ten fragment w taki sposób, a jak myślimy, jak bardzo Pan Bóg nam odpuszcza? Ile razy Pan Bóg nam odpuszcza? Czy Pan Bóg stosuje te wersety do nas? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że kiedy przeczytamy, bo te 7 czy 77, czy 7 razy 77, różne są tam tłumaczenia tego fragmentu, ale chodzi o tą ilość, że jak bardzo Pan Bóg też odpuszcza nam. I wierzę, że stosuje te wersety do nas, kiedy my zawinimy. I na tym możemy zobaczyć też, jaka jest Boża miłość. Ale tu jest też wskazówka dla nas, że tą Bożą miłość możemy stosować też właśnie w taki sposób. W taki sam sposób, odpuszczając, kiedy ktoś przeciwko nam zawini. To jest trudne, kiedy zrobi to kolejny i kolejny raz. Tracimy zaufanie do tej osoby. Ale z postawy Pana Boga możemy wyczytać, że Pan Bóg daje nam szansę. Kolejną szansę, abyśmy się zmienili. Abyśmy się upamiętali. I my dajmy kolejną szansę naszym osobom, z którymi mamy jakiś problem, jakieś trudności przeżywamy przez nich. Dajmy im kolejną szansę, żeby oni mogli zobaczyć, jaka jest Boża miłość, która przelewa się przez nas. Ale Boża miłość nie wyraża się tylko w tym, że dostajemy kolejną szansę. W Słowie Bożym przeczytamy jeszcze o innej Bożej miłości. I chciałbym, żebyśmy to zobaczyli. W liście do Hebrajczyków jest taki fragment, że Boża miłość to jest tak jak rodzic i dziecko. Rodzic i dziecko to czasem jest tak, że Boża miłość dzieciom wydaje się straszna. W tym sensie, że płaczą. Że doświadczają cierpień różnych. Ale rodzice wiedzą, że te cierpienia mają posłużyć temu, żeby albo nauczyli się postępować, albo nauczyli się wybierać to, co właściwe, to, co dobre, albo nauczyli się po prostu zobaczyli, co tak naprawdę się podoba rodzicom, a co nie. I w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale przeczytamy tak. Od 4 do 7. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? To jest taki aspekt Bożej miłości, który nam wydaje się trudny. Dlatego, że to, co ja obserwuję też w życiu swoim i w życiu różnych braci i sióstr, że przychodzą doświadczenia na nas. I to jest jakby naturalnie wplecione w nasze życie, te różne doświadczenia. Doświadczenia to nie jest czas, kiedy jest miło, kiedy jest przyjemnie. Czasem jest łzy, ból, cierpienie. Czasem jest strachu trochę. Różne rzeczy, różny rodzaj doświadczeń. Ale te doświadczenia mają czasem być po to, abyśmy zostali ukształtowani. Abyśmy zobaczyli swoje serce, aby Pan Bóg nas oczyścił. No różny jest cel, tak? Tak jak rodzice dla dzieci, kiedy stosują różne kary, kiedy stosują różne jakieś prace trudne, ciężkie, nie wiem, tak im się wydaje, to są dla nich jakieś doświadczenia, tak? Ale rodzice widzą w tym cel, mają w tym cel. Cel tego, żeby te dzieci dojrzewały, dorastały, żeby rozumiały coraz więcej. I tak Pan Bóg planuje dla nas. I to jest też Boża miłość. To jest też objaw Bożej miłości względem nas. Także nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest wspaniale, ale zawsze jest tak, że Pan Bóg jest z nami. Zawsze jest tak, że możemy zawołać do Niego. Zawsze jest tak, że możemy przyjść w tym doświadczeniu do Niego i znaleźć ukojenie, i znaleźć rozwiązanie, i zwyciężyć. I to jest najwspanialsze, i to jest najpiękniejsze, że Pan Bóg tak nas kocha, że zawsze ta Jego miłość, On chce ją wlewać do naszych serc i chce, żeby z naszych serc ta miłość wylewała się dalej. Wylewała się na innych, wylewała się do tego, żebyśmy mogli pokazać, jak bardzo Bóg nas kocha. I przeczytamy jeszcze dwa fragmenty. Jeden z Ewangelii Mateusza na temat miłości również. W 5 rozdziale jest taki fragment. Werset 40, od 44. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? Do tego miejsca. Pan Bóg właśnie pokazuje tutaj, jak bardzo nas kocha, że On kocha i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych. I tych, którzy postępują dobrze, i tych, którzy postępują źle. Pan Bóg ich kocha, co nie znaczy, że akceptuje to, jak się zachowują ci źli, oczywiście. Ale to wierzę, że jest też postawa dla nas. I to jest trudne, kiedy mamy miłować tych, którzy wyrządzili nam coś złego, kiedy skrzywdzili nas, kiedy poranili nas, kiedy słowami może wypowiedzieli coś takiego, nienawidzę cię. To bardzo, to takie szpile czasem są do naszego serca. I diabeł potem to wykorzystuje. Ale kiedy my nie pielęgnujemy tego nieprzebaczenia w naszych sercach, to Pan Bóg nas uwalnia z tego i możemy kochać tych ludzi. Możemy ich miłować Jego miłością, nie swoją, bo nasza przemija, ale Boża miłość trwa na wieki. I dlatego na zakończenie ostatni werset z tej usługi z 1 listu Jana, z 4 rozdziału, na temat Bożej miłości. 4 rozdział, 1 list Jana, werset 11. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Amen.